Mam przyjemność gościć dziś ojca Adama Żaka, jezuitę, koordynatora Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a także dyrektora Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanum w Krakowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i radiosłuchacz.
Ojcze, mam wrażenie, że pracy nie brakuje.
No, powiedziałbym, że pracy przybywa, między innymi z tego powodu, że w ostatnich miesiącach, a właściwie już od tego szczytu watykańskiego w lutym ubiegłego roku, tej pracy przybywa i sprawy zgłoszeń i odpowiedzi, konieczności zmierzenia się z tą rzeczywistością zgłoszeń przez osoby wykorzystywane seksualnie przez niektórych duchownych sprawia, że musimy po prostu działać i to bardzo intensywnie.
Właściwie w Polsce, w polskim kościele każdy tydzień przynosi jakieś dramatyczne wiadomości z zakresu nadużyć seksualnych w kościele i tak chociażby ostatnie dni czy tygodnie to kwestia diecezji bielsko-żywieckiej, sprawa z Międzybrodzia Bielskiego. Tu pojawia się nazwisko biskupa seniora Tadeusza Rakoczego, no ale wcześniej mieliśmy i biskupa Edwarda Janiaka z Kalisza i biskupa Henryka Tomasika z Radomia. Coraz więcej tych nazwisk polskich hierarchów, w tym oczywiście seniorów, ale i też tych, którzy pełnią dziś swoją funkcję. Z czego wynika ten problem według ojca? Czy to jest wciąż zbyt mała świadomość? Czy to jest nieumiejętność komunikowania o sprawach związanych z nadużyciami seksualnymi? Czy to jest, tego się boję chyba najbardziej, niechęć i ta źle pojęta korporacyjna solidarność?
Znaczy, trudno jest w tej chwili oddzielić działania, powiedzmy, związane z osądzaniem sprawców od tego, jak się zachowywali przełożeni kościelni. To nie są sprawy nowe, to są sprawy sprzed wielu lat, ale równocześnie pokazują, że pasterze niektórzy wiedzieli o tych sprawach wcześniej, I niewiele zrobili albo działali z jednej strony. Myślę, że to się składają na to dwa czynniki. To znaczy z jednej strony, że po prostu nie mieli doświadczenia w takich sprawach i jest spora ignorancja, jeśli chodzi o postępowania karne w takich sprawach. No, a drugi i badanie ich. Tak samo doradcy czy ewentualni prawnicy kościelni nie byli na to specjalnie przygotowani. Natomiast druga rzecz, no to niewątpliwie ta korporacyjna mentalność, która jest klerykalną mentalnością, o której mówi papież, wielokrotnie mówił papież Franciszek, ale o której wcześniej pisał również papież Benedykt XVI, ta mentalność, która nie polega tylko na tym, żeby chronić swoich, tylko polega też na tym, że wiązano kapłaństwo z osobą w taki sposób, że ratowanie kapłaństwa wydawało się, jakby to powiedzieć, przez unikanie skandalu takim podstawowym kierunkiem sprawiało, że nie zauważono, że skandal się już wydarzył.
No tak, proszę księdza, ale z jednej strony mówimy rzeczywiście o sprawach tych dawniejszych, sprzed 30-40 lat i rzeczywiście tutaj trzeba pamiętać, że nie można myśleć ahistorycznie. Wtedy też do samego problemu pedofilii podchodzono inaczej. Uznawano, że można skutecznie leczyć, że wystarczy terapia, przeniesienie, więc to też pokłosie ówczesnej wiedzy. No ale chociażby ta ostatnia sprawa z Międzybrodzia Bielskiego, no to tam informacje były przekazywane chociażby w takim liście zbiorczym przez księdza Isakowicza Zaleskiego w 2012 roku, to zaledwie 8 lat temu i też nic nie zrobiono.
Tak jest, no ale te sprawy, ma pani rację, to nie tam 40 lat, to już 20 lat temu i 25 czy 27, prawda, te sprawy nie były załatwiane. Ta ignorancja, ona ma długą, długą historię, no i niestety skutki tego doświadczamy, powiedzmy wstydząc się za naszą wspólnotę, za wspólnotę Kościoła. Nie ma wiele do usprawiedliwienia, ani ten czas się nauczyć, trzeba przeprosić, trzeba wyjść z tego ewangelicznie.
No właśnie, brakuje chyba najbardziej, taka dotkliwy jest brak tej właściwej postawy wobec ofiar. Ojciec sam bardzo często na to zwraca uwagę. Wiem też, że Centrum Ochrony Dziecka niejednokrotnie proponowało takie szkolenia, również episkopatowi. No właśnie, żeby nauczyć się mówić, żeby się właściwie komunikować, szczególnie z ofiarami, no bo one są tu przede wszystkim pokrzywdzone.
Ma pani zupełną rację. Czasem miałem wrażenie, że moje prośby i wskazania nie były poważnie brane pod uwagę i że biskupi wydawało się, że mają ważniejsze sprawy. Tymczasem kryzys narastał i narastało napięcie. No, dopiero od czasu filmów Smarzowskiego, a później zwłaszcza Fekielskich, no to zaczęło się przyspieszenie takie, no, oduczenia się. Nie ma odwrotu. Zmiany mentalności nie ma odwrotu. Od załatwienia tych spraw, zgodnie zresztą z diagnozą Jana Pawła II z 2002 roku, który na wyraźnie powiedział, że oprócz samych czynów przestępczych sprawców wielu czuło się zranionych i czuje się zranionych tym, jak działali przełożeni Kościoła. To, że wtedy ani Amerykanie tego problemu nie zaadresowali, czyli jak się zachowali przekorzeni kościelni. W Ameryce potrzeba im było tego raportu z Pensylwanii, Wielkiej Ławy Przysięgu z Pensylwanii. No i dopiero wtedy się ruszyło i tutaj mamy pokłosiem tego jest również oskarżenie kardynała McCarricka i jego usunięcie ze stanu duchownego, najpierw z kolegium kardynalskiego. No i było jasne, że po tym szczycie watykańskim z ubiegłego roku, z lutego, no, że będą zmiany, zresztą papież to zapowiedział, że będą zmiany w prawie takie, które otworzą procedury do tego, żeby pociągnąć do odpowiedzialności również pasterzy, którzy popełnili rażące zaniedbanie.
No właśnie, wspomniał ojciec o kościele amerykańskim, irlandzkim możemy też wspomnieć. Dlaczego my się nie uczymy na cudzych błędach? No, jako ludzie zwykle tego nie robimy, ale w tym przypadku ten brak nauki jest chyba mocno kosztowny.
To jest bardzo kosztowne. I najbardziej przykre jest to, że to jest kosztem osób pokrzywdzonych już raz, niektórych, no, wiemy to z autopsji, z doświadczenia, że, no, że niestety ta druga traumatyzacja właśnie przez złe załatwianie, że ona jest groźniejsza od tej pierwszej, że jej skutki są, potęgują, skutki dewastujące, potęgują jeszcze skutki samych czynów popełnionych przez sprawców. To też w sposób bardzo jasny powiedziała w 2012 roku na takim sympozjum w Watykanie dla wszystkich przedstawicieli konferencji episkopatów z całego świata i przedstawicieli tych najważniejszych, największych zakonów i powiedzmy również kurii rzymskiej, to tam było powiedziane bardzo wyraźnie przez Mary Collins z Irlandii, że właściwie jej wiara i jej zaufanie do możliwości rozwiązania czy znalezienia sprawiedliwości rozsypały się w momencie, kiedy została źle przyjęta, źle potraktowana przez biskupa. To są rzeczy, które no, napadają wstydem, no i po prostu z tego się musimy uczyć. To wszystko było opublikowane, również po polsku.
A no właśnie, ojcze, powoli zmierzamy do końca rozmowy. Czy uda się na koniec powiedzieć jakieś słowo nadziei? Czy my naprawdę musimy się rozbić o ścianę, roztrzaskać na kawałki, żeby się na nowo poskładać? Czy jest jakaś szansa, że zawrócimy wcześniej z tej drogi?
Myślę, że już zawracamy z tej drogi, ale nie przeszkodzi to, powiedzmy, tym, że samooczyszczenie spowoduje, że i powoduje już, prawda, że napięcie rośnie, że to nie idzie tak gładko, jakby się wydawało, że prawdopodobnie również Stolica Apostolska po motu proprio Franciszka jest trochę przeciążona, bo zgłoszenia są nie tylko z Polski. Myślę, że wszędzie z tym, że mamy te szanse, której Ameryce nie dał wtedy McCarrick i jego ekipa, prawda? Mamy te szanse, żeby zaadresować całość problemu, czyli zarówno przestępców i przestępstwa, jak i tych, którzy popełnili rażące zaniedbanie. I to jest zadanie, które może skrócić cały ten proces oczyszczenia, nie czyniąc go przez to mniej bolesnym.
No ja powiem, że osobiście te nadzieje łączę również z osobą ojca, który właśnie w taki stosowny, właściwy sposób jasno, klarownie mówi o tych sprawach, a to jest niezwykle ważne, za co pozwolę sobie podziękować publicznie. Ojciec Adam Żak, jezuita, koordynator Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a także dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanum, był moim i Państwa gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę, ojcze.
Ja dziękuję za możliwość rozmowy z panią i ze słuchaczami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.